Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Powracam w dzisiejszym programie do problemu gruźlicy, przede wszystkim z powodu prośby jednej z radiosłuchaczek, która pytała o gruźlicę skóry określaną toczniem lub wilk, o czym opowiem dzisiaj, jednak powrócę także do problemu gruźlicy jako problemu społecznego, który istnieje nadal. Obecnie na początku XXI wieku gruźlica jest nadal przyczyną około 3 milionów zgonów rocznie na całym świecie. W piśmiennictwie podawane są dane, z których wynika, że 1/3 ludności świata zarażona jest prątkiem gruźlicy. Gruźlica jest zakaźną chorobą wywołaną przez kwasooporne prątki Mycobacterium tuberculosis complex, które zostały wykryte 100 lat temu przez Roberta Kocha, czyli w 1882 roku. Prątki gruźlicy przenoszone są drogą kropelkową. Dane epidemiologiczne podają, że w czasie jednego kaszlnięcia może powstawać i rozprzestrzeniać się około 3000 kroperek śliny i jedna prątkująca osoba może zarazić nawet od 10 do 15 osób, co jest powodem, że w ten sposób zakaża się około 1% populacji świata rocznie, chociaż wśród zakażonych tylko u 10% rozwija się kliniczna postać gruźlicy. Częściej chorują mężczyźni i są przewidywania, że między 2000 rokiem a 2020 około 1 biliona osób będzie na nowo zakażonych tą chorobą. Około 200 milionów zachoruje na aktywną postać gruźlicy, a 40 milionów umrze z tego powodu. Zakażenie prątkiem gruźlicy w krajach trzeciego świata jest szacowane na 35 do 45% populacji, podczas gdy w krajach uprzemysłowionych od 5 do 20% i większość zachorowań i zgonów dotyczy krajów biednych i rozwijających się. W Europie zachorowań na gruźlicę obserwano zwłaszcza w krajach byłego Związku Radzieckiego oraz w Europie Wschodniej. Najwięcej zachorowań obserwano w Rumunii, Litwie, Ukrainie i Białorusi. Także Polska nadal należy do krajów o wysokiej zapadalności na gruźlicę ze wskaźnikiem dwukrotnie wyższym niż średnia w krajach Unii Europejskiej. W 2004 roku zarejestrowano ponad 9 tysięcy zachorowań, wśród których 8% dotyczyło gruźlicy pozapłucnej. Gruźlica występuje generalnie jako postać płucna i pozapłucna, wśród której występują różne postacie gruźlicy skóry. Spośród gruźlicy skóry wymieniane są gruźlica toczniowa, najczęstsza i przewlekła postać gruźlicy skóry, która cechuje się zmianami guzkowymi ze skłonnością do bliznowacenia oraz znaczną nadwrażliwością na tuberkulinę. Ponadto wymieniane są postacie takie jak gruźlica rozpływna, zapalenie gruźlicze węzłów chłonnych, gruźlica brodawkująca oraz gruźlica wrzodziejąca błon śluzowych. Gruźlica skóry występuje u osób z dobrą odpornością swoistą i może występować jako jedyna postać albo towarzyszyć gruźlicy płuc lub gruźlicy innych narządów wewnętrznych. Gruźlica toczniowa określana jest także toczniem gruźliczym, popularnie określana jako wilk, może charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem z licznymi nawrotami. Zakażenie odbywa się na drodze zewnętrznej lub wewnątrzpochodnej. Zakażenie może następować na drodze kropelkowej, dotycząc błony śluzowej nosa, skąd proces zakaźny rozprzestrzenia się na obwód, zajmując nie tylko błonę śluzową nosa i jamy ustnej, ale także obejmując skórę twarzy. Zmiany skórne występują pod postacią miękkich i żółto-brunatnych guzków toczniowych. Guzki wykazują różną skłonność do przerostu, rozpadu i bliznowacenia, co jest powodem wyodrębniania kilku odmian klinicznych. Ogniska gruźlicze szerzą się obwodowo, zajmując w ciągu kilkunastu lat niewielkie przestrzenie. Choroba może się rozpoczynać w każdym wieku, często w dzieciństwie, pozostawiając owrzodzenia oraz nierówno rozległe blizny, które nieleczone mogą te zmiany i choroba może trwać nawet kilkanaście lat. Do zakażenia dochodzi także, czy może dochodzić, zaatakowanego uprzednio układu kostnego albo węzłów chłonnych. W powstałych długotrwałych bliznach czasem dochodzi także do procesu nowotworowego. Inna postać to stosunkowo łagodna i podobnie do postaci toczniowej, przewlekła postać gruźlicy, gruźlica węzłów chłonnych, która dotyczy najczęściej węzłów chłonnych podżuchwowych, które tworzą pakiety ze skłonnością do rozmiękania i przebijania. W zapaleniu gruźliczym węzłów chłonnych źródłem prątków mogą być zakażone migdałki podniebienne. Podobnie do poprzednio omawianej postaci, występuje ona u osób ze stosunkowo znaczną odpornością przeciwgruźliczą i silnie dodatnimi odczynami tuberkulinowymi. Węzły chłonne są początkowo twarde, niezrośnięte ze skórą, która nad węzłami nie jest zmieniona. Dopiero w zaawansowanej postaci skóra ulega zaczerwienieniu, występuje charakterystyczne chełbotanie oraz przebicie z wytwarzaniem przetok. Stan ogólny chorych jest dość dobry i przebiega ze stanami podgorączkowymi. Choroba także charakteryzuje się przewlekłym przebiegiem z licznymi nawrotami. Następna postać gruźlicy, określana jako rozpływna, przebiega z występowaniem rozmiękających nacieków z przetokami i owrzodzeniami, jakie są umiejscowione w okolicach węzłów chłonnych albo stawów. Gruźlica rozpływna rozpoczyna się pierwotnym guzkiem albo guzem w tkance podskórnej, zrastając się ze skórą. Następnie guz rozmięka i przebija się na zewnątrz, tworząc przetoki i owrzodzenia. Guzy są najczęściej umiejscowione w okolicy podżuchwowej i nadobojczykowej, także w okolicy mostka oraz twarzy, w okolicach kącików ust. Nieleczona gruźlica ma zazwyczaj wieloletni przebieg przy dobrym stanie ogólnym chorych. Z kolei gruźlica brodawkująca występuje najczęściej u ludzi stykających się z bydłem albo dotyka patologów wykonujących sekcje u osób z czynnymi zmianami gruźliczymi. Pierwotnym wykwitem jest rogowaciejąca grudka przypominająca brodawki rozrastające się na zewnątrz. Najczęściej występują pojedyncze ogniska na rękach, chociaż zmiany mogą pojawiać się także na stopach. Występuje także inna postać, określana mianem wrzodziejącej gruźlicy błon śluzowych, towarzysząca gruźlicy narządowej u osób ze zmniejszoną odpornością. Owrzodzenia na błonie śluzowej są zazwyczaj bolesne, dotycząc nie tylko właśnie błony śluzowej jamy ustnej, ale rozprzestrzeniając się na inne błony śluzowe i skórę. Przebieg tej postaci jest przewlekły, zależąc od rozwoju postaci narządowej. Za chwilę opowiem o leczeniu gruźlicy i profilaktyce. Mimo nowoczesnego i skutecznego leczenia gruźlica nadal stanowi ogromny problem zdrowotny, który nasilił się ostatnio zwłaszcza wraz z występowaniem pandemii HIV oraz pojawiania się postaci opornych na leczenie. Gruźlica ze względu na charakterystykę prądka musi być leczona kilkoma lekami równocześnie, na które prądki występujące u poszczególnych osób są wrażliwe. Obecnie lekarze mają duże możliwości leczenia z użyciem różnych kombinacji i dowolnym zestawem leków. Wskazaniem do leczenia, niezależnie od choroby, od charakteru choroby i występujących zmian radiologicznych, jest wykrycie prądków gruźlicy w pwocinie lub innym materiale pobranym od chorego. Wczesne rozpoczęcie leczenia wraz z wczesnym wykryciem daje 100% wyleczenie, jednak leczenie przeciwprądkowe musi być prowadzone pod nadzorem i każda dawka leku musi być przyjęta w obecności fachowego pracownika służby zdrowia. Leki powinny być podawane w jednej dawce dobowej przed posiłkiem. Obecnie leczenie przeciwprądkowe charakteryzuje się różnymi mechanizmami działania. Spośród leków wymieniane są leki bakteriobójcze, do których zaliczane są takie jak streptomycyna, izoniazy czy rifampicyna. Druga grupa preparatów to leki bakteriostatyczne, do których należy etambutol, kwas paraaminosalicylowy, cykloseryna i leki drugiego rzutu. Do trzeciej grupy należą preparaty wyjaławiające, mające na celu eliminację uśpionych prądków z zahamowanym metabolizmem. Czwarta grupa to leki o wczesnym działaniu bakteriobójczym, które mają za zadanie szybkie odprądkowanie wraz z eliminacją prądków w krwocinie, których przykładem jest izoniazyd. W leczeniu gruźlicy określone są ściśle zasady, według których leczenie musi być skojarzone, co oznacza, że podaje się co najmniej dwa leki, na które prądki są wrażliwe, w tym przynajmniej jeden musi być z grupy bakteriobójczych. Leczenie musi być systematyczne i dostatecznie długie, czyli trwać od 6 do 9 miesięcy. Wstępne leczenie jest intensywnie prowadzi do zabicia prądków w zmianach chorobowych, które jednak nie eliminuje populacji bakterii, które znajdują się w fazie zahamowania metabolizmu, które dopiero w drugiej fazie są eliminowane poprzez leczenie wyjaławiające. Leczenie musi być regularne według określonego dawkowania i w określonym terminie. Musi być także nadzorowane i akceptowane przez chorego. Skuteczność leczenia przeciwprądkowego oceniana jest nie tylko klinicznie, ale także radiologicznie, szczególnie również bakteriologicznie. Spośród przyczyn niepowodzeń leczenia wymieniane są takie jak nieprzyjmowanie leków albo przyjmowanie nieregularne. Przedwczesne przerwanie kuracji oraz nietolerancja leczenia, występowanie objawów ubocznych albo alergicznych, oporność prądków na leki oraz współistniejące choroby, zwłaszcza nerek, wątroby i przewodu pokarmowego. Leczenie gruźlicy skóry zależy od postaci klinicznej oraz od współistniejącej gruźlicy narządowej, węzłowej lub układu kostnego. Jeżeli stwierdzana jest gruźlica narządowa, leczenie powinno być prowadzone według schematów fizjatrycznych. Nowoczesne leczenie gruźlicy, podobnie jak gruźlicy narządowej, nowoczesne leczenie gruźlicy skóry, podobnie jak gruźlicy narządowej u chorych nieprądkujących, opiera się na rifampicynie, hydrazydzie kwasu nikotynowego, etambutolu oraz streptomycynie. Hydrazyd kwasu nikotynowego jest stosunkowo mało toksyczny i jest lekiem podstawowym we wszystkich postaciach gruźlicy oraz w okresie leczenia podtrzymującego. Zwykle leczenie jest prowadzone razem z rifampicyną. W gruźlicy toczniowej niektórzy lekarze polecają leczenie jednym lekiem, czyli hydrazydem kwasu nikotynowego, co najmniej przez 9 miesięcy i dopiero w przypadku oporności prądków na ten lek wskazane jest leczenie kilkoma preparatami. Jednak w Polsce preferowane jest od początku leczenie skojarzone ze względu na lepsze zabezpieczenie przed występowaniem oporności prądków na hydrazyd kwasu nikotynowego. Okres leczenia zależy także od postaci gruźlicy skóry i w przypadku gruźlicy toczniowej, rozpływnej i właściwej wrzodziejącej leczenie prowadzone powinno być przez kilkanaście miesięcy. Tylko w przypadku gruźlicy brodawkującej leczenie może być przerwane po ustąpieniu zmian chorobowych. Na całym świecie opracowano narodowe programy zwalczania gruźlicy i w Polsce nadal obowiązuje ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z 2001 roku, która określa cele i metody zwalczania gruźlicy, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi. Szczególnie ważna jest szybka i obowiązkowa rejestracja każdego przypadku gruźlicy, także badanie osób z grupy wysokiego ryzyka zakażenia. Ochrona zdrowia poprzez izolację chorych i ich leczenie wraz z leczeniem chorych nieubezpieczonych. Według ustawy osoby chore albo w okresie prądkowania, także osoby o uzasadnionym podejrzeniem prądkowania podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Za chwilę opowiem jeszcze o innych postaciach gruźlicy pozapłucnej, która może występować praktycznie w każdym narządzie. Ognisko pierwotne gruźlicy pozapłucnej można znaleźć nie tylko w płucach, ale także w trzonach kręgów, innych kościach, nerkach mózgu, wątrobie i innych narządach. Zwykle powikłaniem pierwotnego zakażenia jest gruźlicze zapalenie opłucne, jakie objawia się suchym kaszlem, gorączką i bólami opłucnowymi, czyli bólami podczas oddychania oraz dusznością. Częste może być także gruźlicze zapalenie osierdzia, do którego dochodzi na drodze krwiopochodnej lub przejścia zmian z płuc do węzłów chłonnych na śródpiersie. U chorych występuje gorączka, duszność, kaszel, obrzęki. Często u dorosłych występuje gruźlica obwodowych węzłów chłonnych, której zajęte są pojedyncze węzły lub grupy węzłów, także obustronnie. Często zaatakowane są węzły chłonne szyjne, które początkowo są twarde i dopiero potem stają się miękkie, ropieją, powstają ropnie i przetoki. Z kolei gruźlica układu moczowo-płciowego zwykle pojawia się po wielu latach od zakażenia. Szczególnie dotyczy starszych chorych, u których występują takie objawy jak bóle przy oddawaniu moczu i częste oddawanie moczu. Zmiany chorobowe zwykle zaczynają się w nerkach, przechodząc następnie na moczowód, pęcherz moczowy oraz układ rozrodczy. Z kolei gruźlicze zapalenie otrzewnej może być wywołane przez przejście zapalenia z węzłów chłonnych kreski albo jelit. Choroba zaczyna się zwykle podstępnie. Objawy to bóle brzucha, osłabienie, gorączka, które narastają przez wiele miesięcy. W jamie brzusznej lekarze wyczuwają gruźliczo zmienione węzły chłonne, prowadzące do niedrożności jelit. Także do niedrożności dochodzi na skutek wzrostu wodobrzusza. Mogą powstawać przetoki między jelitem, pęcherzem moczowym i ścianą jamy brzusznej. Częstymi powikłaniami gruźlicy płucnej jest gruźlica jelit, która się objawia bólami brzucha, biegunką, może także być częstym powikłaniem gruźlicy płucnej. Natomiast gruźlica kostno-stawowa występuje stosunkowo rzadko, szczególnie u ludzi starszych. Najczęściej zajmuje ona kręgosłup i kości, które są narażone na szczególne obciążenia, dlatego zwłaszcza dotyczy stawu biodrowego, kolanowego, skokowo-goleniowego, także nadgarstka. Z innych pozapłucnych postaci wymieniane jest jeszcze gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które objawia się poza bólami głowy, gorączką, także zmianami zachowania. W przebiegu tej postaci częste są zaburzenia świadomości, porażenia nerwów czaszkowych i drgawki. Z kolei na gruźlicę rozsianą, dość ostrą postać, chorują zwłaszcza małe dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz ludzie z obniżoną albo zaburzoną odpornością, także zakażeni HIV, alkoholicy i chorzy na choroby nowotworowe. U chorych występują typowe objawy: gorączka, osłabienie, brak łaknienia, kaszel, duszność, bóle głowy i bóle brzucha. U osób starszych czasem może wystąpić także skryta postać gruźlicy rozsianej o stosunkowo nikłych i nietypowych objawach, bardzo podstępnym i powolnym przebiegu, u której w tej postaci występuje 80% śmiertelność. Od dość dawna czułą metodą wykrywania zakażenia gruźliczego jest znany nam w większości osób odczyn tuberkulinowy, który u nas ze względu na masowość szczepień ma jednak niewielkie znaczenie diagnostyczne, przy czym wielkość tego odczynu tuberkulinowego wymaga interpretacji w zależności od sytuacji klinicznej. Dodatni odczyn tuberkulinowy świadczy o kontakcie z prądkiem, co sugerować może przebyte szczepienie, zakażenie prądkiem gruźlicy, zakażenie prądkami niegruźliczymi oraz czynną gruźlicę. Ujemny odczyn tuberkulinowy nie wyklucza z kolei zachorowania na gruźlicę. Ujemny odczyn można obserwować we wczesnym okresie przy zakażeniu prądkiem, ale także w bardzo ciężkich postaciach gruźlicy, takich jak prosówka czy serowate zapalenie płuc. Potwierdzenie bakteriologiczne udaje się w Polsce uzyskać u połowy pacjentów z nowo rozpoznaną gruźlicą. W pozostałych przypadkach potwierdzeniem rozpoznania jest poprawa obserwowana w trakcie leczenia przeciwprądkowego. Potwierdzenie zakażenia w tym oczywiście bakteriologiczne, uzyskuje się przez wyhodowanie prątków z próbki materiału pobranego od chorego, zależnie od podejrzenia, od podejrzanego miejsca zakażenia. Materiałem do badań w związku z tym może być zarówno pulwocina, płyn mózgowrodzeniowy, mocz, płyn z opłucnej, osierdzia i fragmenty tkanek. Nadal jednak podstawowym badaniem diagnostycznym jest zdjęcie rentgenowskie, na którym widoczne są, zwłaszcza w postaci płucnej, zmiany właśnie w miąższu płucnym albo powiększone węzły chłonne śródpiersia czy wnęki płuc. W skomplikowanych przypadkach wykonywane są inne badania, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o gruźlicy pozapłucnej, a zwłaszcza o gruźlicy skóry. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.